Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
O modlitwie w obliczu zagrożenia mówił Franciszek w kolejnej katechezie o nadziei. Polaków zachęcił, by modlili się o jedność chrześcijan.
Marcin Luter pragnął reformy Kościoła w duchu Ewangelii, a nie jego podziału, do którego doszło pod wpływem czynników politycznych, napisał przewodniczący Papieskiej Rady do spraw jedności chrześcijan kardynał Kurt Koch.
Nie tylko biskupi, ale też księża i świeccy powinni stale wzywać do dialogu i zgody, powiedział kardynał Kazimierz Nycz podczas spotkania opłatkowego dla dziennikarzy.
18 stycznia witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Paweł Pasierbek. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Zbyt łatwo gardzimy modlitwą, która jest podyktowana naszymi potrzebami, jakby była ona zbyt interesowna i dlatego niedoskonała. Bóg jednak wie, że jesteśmy słabi i że przypominamy sobie o Nim, by prosić o pomoc. Z wyrozumiałym uśmiechem Ojca odpowiada na nasze prośby i udziela nam pomocy, mówił papież na audiencji ogólnej. Kontynuując cykl Katechez o nadziei, mówił dziś o tym, jak nadzieja może stać się modlitwą.
Franciszek ukazał to na przykładzie dwóch epizodów z życia proroka Jonasza. Przypomniał, że jest on prorokiem dość osobliwym, bo odmawia podjęcia się misji zleconej mu przez Boga. Miał bowiem wezwać do nawrócenia mieszkańców Niniwy, a tym samym wskazać im drogę ratunku przed gniewem Pana.
Podczas swej ucieczki prorok styka się z poganami, marynarzami ze statku, na który wsiadł, by oddalić się od Boga i swej misji. I ucieka daleko, bo Niniwa leżała w dzisiejszym Iraku, a on ucieka do Hiszpanii. Ucieka na poważnie. I to właśnie zachowanie tych pogan daje nam dziś podstawę do refleksji o nadziei, która w obliczu niebezpieczeństwa i śmierci wyraża się modlitwą. Podczas przeprawy przez morze nastał silny sztorm, a Jonasz zszedł do ładowni i zasnął. Kiedy natomiast pogańscy marynarze zobaczyli, że giną, każdy wołał do swego bóstwa. Dowódca statku obudził więc Jonasza, mówiąc: dlaczego ty śpisz? Wstań, wołaj do Boga twego, może wspomni Bóg na nas i nie zginiemy. Reakcja tych pogan jest właściwą reakcją w obliczu śmierci, bo to wówczas człowiek doświadcza w pełni własnej słabości i potrzeby zbawienia.
Franciszek zauważył, że instynktowne przerażenie w obliczu śmierci ujawnia tu potrzebę pokładania nadziei w Bogu życia. Może wspomni Bóg na nas i nie zginiemy. Te słowa marynarzy są słowami nadziei, która staje się modlitwą. Jest to błaganie pełne niepokoju, które pojawia się na ludzkich wargach w obliczu bezpośredniego zagrożenia śmiercią, mówił papież, apelując, by nie pogardzać taką modlitwą.
Gdy Jonasz, uznając własną odpowiedzialność, pozwala się wrzucić do morza, aby ocalić swoich towarzyszy podróży, sztorm ustaje. Zagrożenie śmiercią doprowadziło tych pogan do modlitwy. Sprawiło, że prorok mimo wszystko podjął swoje powołanie do służby innym, godząc się na poświęcenie dla nich. A teraz prowadzi ocalałych do uznania prawdziwego Pana i oddania Mu chwały. Marynarze, którzy drżąc ze strachu modlili się do swych bogów, teraz ze szczerą bojaźnią pańską uznają prawdziwego Boga, składają ofiary i czynią śluby. Nadzieja, która doprowadziła ich do modlitwy o ocalenie, okazuje się jeszcze mocniejsza i dokonuje czegoś, co wykracza także poza to, czego oczekiwali. Nie tylko nie zginęli w czasie sztormu, ale otworzyli się na uznanie prawdziwego i jedynego Pana nieba i ziemi.
Franciszek zauważył, że podobną postawę spotykamy potem również u mieszkańców Niniwy, którzy dowiedziawszy się o czekającej ich zagładzie, nawracają się, czynią pokutę i modlą się do Boga, mając nadzieję na Jego przebaczenie.
Także ich, podobnie jak załogę statku podczas sztormu, stanięcie w obliczu śmierci i ocalenie od niej doprowadziło do prawdy. Zatem zgodnie z Bożym miłosierdziem, a jeszcze bardziej w świetle tajemnicy paschalnej, śmierć może stać się, jak to było dla świętego Franciszka z Asyżu, naszą siostrą śmiercią i stanowić dla każdego człowieka i dla każdego z nas zadziwiającą okazję do poznania nadziei i spotkania Pana.
W słowie do Polaków papież nie mówił już o temacie dzisiejszej katechezy, lecz nawiązał do czekających nas w tych dniach wydarzeń ekumenicznych.
Dzisiaj rozpoczyna się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Jego hasło, pojednanie, miłość Chrystusa przynagla nas, jest dla nas wyzwaniem. Prośmy Boga, by wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, poznając lepiej własną historię, teologię i prawo, coraz pełniej otwierały się na pojednanie. Niech nas przenika duch życzliwości, zrozumienia i chęć współpracy. Wam tu obecnym i tym, którzy łączą się w modlitwie, serca błogosławię.
Do rozpoczynającego się tygodnia modlitw o jedność chrześcijan Franciszek nawiązał też, pozdrawiając na dzisiejszej audiencji pielgrzymów niemieckojęzycznych. Przypomniał przy tym swoje spotkanie ekumeniczne w Lund podczas podróży do Szwecji. Miało ono na celu upamiętnienie 500-lecia reformacji. Obu tym wydarzeniom obszerny artykuł w L'Osservatore Romano poświęcił przewodniczący papieskiej rady do spraw jedności chrześcijan.
Kardynał Kurt Koch zauważa, że wspólne upamiętnienie 500-lecia reformacji przez papieża i szefów Światowej Federacji Luterańskiej zostało przez wielu przyjęte z wdzięcznością, jednak spotkało się też z krytykami i to po obu stronach. Niektórzy katolicy widzieli w tym dryfowanie katolicyzmu w stronę protestantyzmu, natomiast wśród luteranów były głosy o zdradzie reformacji. Szef watykańskiej dykasterii do spraw ekumenizmu zwraca uwagę, że takie wspólne obchody tej rocznicy bez triumfalizmu, lecz w posłuszeństwie Słowu Bożemu postulował już Benedykt XVI. Szwajcarski purpurat przypomina, że dziś w epoce dialogu ekumenicznego i dzięki lepszej znajomości historycznej czasów reformacji trafniej możemy uchwycić znaczenie wystąpienia Lutra, który pragnął reformy Kościoła w duchu Ewangelii, a nie jego podziału, do którego doszło pod wpływem czynników politycznych. Odkrywamy obecnie zakorzenienie Lutra w myśli katolickiej, nie zaprzeczając przy tym cieniom jego życia i dzieła, pisze kardynał Koch.
Rozpoczynający się tydzień modlitw o jedność chrześcijan jest szczególnie intensywnie obchodzony na Łotwie. Kraj ten bowiem jest miejscem spotkania trzech tradycji wyznaniowych – luterańskiej, katolickiej i prawosławnej.
Tradycyjnie niemal wszystkie łotewskie wspólnoty chrześcijańskie włączają się w obchody tygodnia. W Rydze ekumeniczne nabożeństwa są urządzane codziennie w innym kościele. Łotewskie Radio Maryja będzie gościć arcybiskupa Zbigniewa Stankiewicza oraz luterańskiego biskupa Lipawy Hansa Martina Jensona, którzy przypomną niedawną wizytę papieża Franciszka w Szwecji. W programie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan nie zapomniano o przypadającym w tym roku 500-leciu reformacji. Temu tematowi będzie poświęcona m.in. wystawa zachodnioeuropejskiej grafiki religijnej od XV do XX wieku, która zostanie zainaugurowana w najbliższą sobotę. Będzie ją można oglądać w Muzeum Sztuki w budynku Ryskiej Giełdy aż do połowy marca. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Dobiega końca rok jubileuszowy 800-lecia zakonu kaznodziejskiego Dominikanów. Z tej okazji na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie odbywa się Międzynarodowy Kongres Misyjny, którego temat brzmi Posłani, by głosić Ewangelię. Obchody jubileuszu zakończą się w najbliższą sobotę mszą, której w Bazylice Świętego Jana na Lateranie będzie przewodniczył papież Franciszek. O przebiegu kongresu i jego celach mówi ojciec Dominik Jurczak, dominikanin.
Na tą uroczystość przyjechali reprezentanci zakonu dominikańskiego w różnych jego odmianach, a więc bracia, siostry zakonne, ludzie świeccy, tercjarze, wszyscy ci, którzy w jakiś sposób czują się złączeni z zakonem dominikańskim, żeby zastanowić się, na czym polega misja tego zakonu w różnych częściach świata i jak tę misję realizować właśnie w całej rozciągłości i w różnych wielobarwności życia dominikańskiego. Idea kongresu jest taka, aby nie tyle rozważać działalność dominikanów na poziomie intelektualnym, dlatego że to mamy od wieków dobrze opracowane, natomiast dzielić się przede wszystkim różnorodnością doświadczenia dominikańskiego ogłoszenia, więc przede wszystkim są to ćwiczenia, spotkania na poziomie mniejszych grup, po to, żeby powymieniać różne doświadczenia, ale też, żeby pomyśleć, w jaki sposób lepiej głosić Słowo Pana Boga. Poza nami stoi charyzmat świętego Dominika. Święty Dominik miał bardzo piękną ideę posłania braci. Wczoraj na rozpoczęciu jubileuszu były generał zakonu mówił, że być może w przyszłym roku będzie, czy w tym roku będzie trzeba świętować ten moment, kiedy święty Dominik rozesłał braci nawet kiedy zakon był bardzo słaby. Ale to jest właśnie to, co świadczy o dominikanach. Nawet jeżeli w wielu miejscach nie domagają, nawet jeśli zakon w wielu miejscach jest słaby, to nam każe wyjść na zewnątrz. To, co papież Franciszek nazywa właśnie wyjściem w stronę peryferii. Myślę, że to doskonale się wpisuje w charyzmat dominikanów. Wyjścia, a nie koncentrowania na sobie.
Centralne Włochy przeżyły dziś kolejną serię wstrząsów sejsmicznych o sile przekraczającej 5 stopni. Epicentra znajdowały się w tym samym górskim regionie co poprzednio. Nie odnotowano na razie ofiar śmiertelnych. Zawaliło się natomiast wiele budynków, głównie w miejscowościach, które już wcześniej ucierpiały na skutek trzęsienia ziemi. W Amatrice na przykład runęły pozostałości po wieży kościoła świętego Augustyna. Cierpienia miejscowej ludności potęguje ostra w tych dniach zima, mówi biskup Giovanni D'Ercole, ordynariusz Ascoli Piceno.
Wstrząsy są silne, walą się ściany, ludzie są przerażeni. Informacje docierają bardzo powoli, bo śnieg odciął od świata wiele miejscowości. To połączenie trzęsienia ziemi z silnymi opadami śniegu odbiera odwagę. Ludzie wychodzą na ulice, są przerażeni. Wydawało się, że możemy powrócić do normalnego życia, ale wstrząsy o tej sile podłamują na duchu. Na dokładne informacje o skutkach trzęsienia ziemi trzeba jeszcze poczekać, ale nawet tu, w najbliższej okolicy, zniszczenia są wielkie.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Nie tylko biskupi, ale też księża i świeccy powinni stale wzywać do dialogu i zgody, powiedział kardynał Kazimierz Nycz podczas spotkania opłatkowego dla dziennikarzy, które odbyło się w domu arcybiskupów warszawskich. Wcześniej referat na temat zgody wygłosił ksiądz profesor Andrzej Szostek. Kardynał Nycz podkreślił, że praca na rzecz zgody jest naszym wspólnym zadaniem.
Na pewno Kościół ma ogromnie dużo do zrobienia, powinien to robić przede wszystkim w tych miejscach, gdzie Kościół głosi naukę swoją, a nie swoją, tylko Pana Jezusa, czyli to jest ambona, to jest katecheza, to są wypowiedzi i tak dalej. I to nie tylko Kościół biskupów, ale Kościół księży i przede wszystkim Kościół świeckich, także Kościół dziennikarzy. W tym sensie i w takiej mierze, w jakiej oni są kościołem, są katolikami.
Metropolita warszawski zachęcił też dziennikarzy do mądrego i zespolonego z dążeniem do prawdy dialogu. Rozpoczęty dziś tydzień modlitw o jedność chrześcijan to także w Polsce czas intensywnych spotkań ekumenicznych. Chrześcijanie różnych wyznań odwiedzają świątynie bratnich kościołów i wspólnie modlą się o pełną i widzialną jedność chrześcijan, mówi biskup Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady Episkopatu do spraw ekumenizmu.
Chrystus chce, abyśmy byli jedno. Chrystus o to się modlił w przededniu swojej śmierci. Śmierci, którą poniósł za nas, z miłości do nas. I dlatego my wypełniamy po prostu Jego wolę. Modląc się razem, spotykając się razem, usiłując poznać się lepiej, wypełniamy wolę Chrystusa.
Zgodnie z tradycją podczas tygodnia ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych wyznań zapraszani są przedstawiciele bratnich kościołów. Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych jest gościnna wymiana kaznodziejów.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.